Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. I zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone, część pierwsza. I potem oczywiście w Radiu Maryja wieczorem, jak zawsze o zwykłej porze, część druga. Drodzy Państwo, witam również naszego gościa. Jest nim pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Witamy w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, pani kurator.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jest pani naszym częstym gościem. Cieszymy się, że również dzisiaj jest pani z nami tutaj w naszym studio. Temat naszych rozmów brzmi nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym. Pani kurator, kilka dni temu wracałem do Torunia, z pół dnia jechałem i widziałem duży, długi szpaler samochodów cionących z nadmorza, powroty z nadmorza. Chcę powiedzieć, że chociaż jeszcze mamy wakacje, ale już coraz częściej myślimy o tym, co po wakacjach. Pewnie już też szkoły się, nie wiem, czy budzą, czy już się obudziły po wakacyjnej przerwie i już tam różne rady pedagogiczne wkrótce się zaczną, przygotowania. Rok szkolny już niebawem, za 2 tygodnie rozpoczniemy, stąd też ten nasz temat, nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym. I może zacznę od takiego tematu, drodzy Państwo, który jest dość teraz głośny, który jakoś nas, potem nas pewnie podprowadzi pod szersze aspekty tego tematu. Mianowicie nowy podręcznik, który się pojawił na rynku, który jest do nowego przedmiotu, który się rozpocznie od 1 września. To jest jedna z nowości, która nas spotka, nasze dzieci w szkole od 1 września. Przedmiot Historia i teraźniejszość i podręcznik do tego przedmiotu pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Czy pani śledzi, pani kurator, te dyskusje na ten temat, na temat tego podręcznika, te różne opinie, które są wyrażane?
Oczywiście, że tak, ale najpierw to przeczytałam ten podręcznik, bo to jest jedyny podręcznik, jaki w tej chwili będzie dopuszczony do realizacji tego przedmiotu. Nie ma żadnego innego. I powiem, że jestem zachwycona tym podręcznikiem, ponieważ pan profesor Roszkowski zrobił coś, co od wielu lat w szkołach ponadpodstawowych nie jest praktykowane. Otóż potraktował młodego człowieka jako osobę godną szacunku. Tak, inteligentną.
Dotąd należy... tego nie było? Dotąd takiego traktowania?
No, jednak uważam, że nie, bo jeżeli by ojciec wziął podręczniki inne, to zobaczyłby ojciec taki specjalny układ podręczników, czyli jest jakiś temat rozwijany. Na boku jest od razu zaznaczone, co jest najważniejsze. Uważaj, to jest najważniejsze. Potem są jeszcze pytania, które mają cię naprowadzić. Potem są jakieś tam jeszcze skróty, a nauczyciel, każdy nauczyciel dostaje takie opracowania, w których jest powiedziane, jak ma uczyć, jakie metody ma stosować, nawet są podane wzory kartkówek, sprawdzianów, wszystko jest gotowe, tak, szablon. Czyli możesz wyłączyć myślenie ty nauczycielu i możesz wyłączyć myślenie ty uczniu, my ci wszystko na tej tacy podamy.
Palcem pokażemy, co jest ważne.
A profesor Roszkowski zupełnie inaczej traktuje tego młodego człowieka. Wprowadza go, mówię, z tym wielkim szacunkiem do tego młodego człowieka, traktując go jak osobę sobie równą, wprowadza go w tematykę, pokazując cały przekrój dziejów, pokazując przyczyny, skutki i dając mu wiele do myślenia. Owszem, ten podręcznik jest też inny, dlatego że jest bardzo obszerny i na to narzekają głównie, jak słyszę, nauczyciele, ale nauczyciel może odpowiednio pokierować przecież procesem nauczania i nie musi wszystkiego z tego podręcznika dawać od razu do przeczytania, do nauczenia, do dyskusji uczniowi. Może powybierać tematy i myślę, że tak powinno być, bo to, jak wygląda całość tego podręcznika, to jest oczywiście dla ucznia do przeczytania, do pomyślenia, a nauczyciel, realizując podstawę programową, realizuje tak zadanie swoje, żeby ucznia poprowadzić przez tą historię, dając mu też możliwość uzupełnienia wiadomości. A tu pan profesor Roszkowski, to jest też taka nowość i zupełnie inaczej wygląda ten podręcznik, bo przez kody może wejść sobie uczeń w taki obraz przecież audiowizualny, posłuchać pana profesora, co do niego mówi, jak go zachęca do tego podręcznika. naprawdę chciałabym podkreślić to, co jest dla mnie takim zaskoczeniem i naprawdę wielką radością, że wreszcie ktoś traktuje tego młodego człowieka z wielkim szacunkiem i traktuje go jak sobie równego. Myślę, że każdy uczeń, który nawet nie przyzwyczajony do takiego traktowania, zacznie czytać ten podręcznik, będzie bardzo zachwycony tym właśnie do niego stosunkiem, zupełnie innym niż do tej pory przyzwyczajony.
Ale to nie forma wywołuje te dyskusje, które
oczywiście
teraz trwają. Pani tu
treści.
Mówi o formie, bardzo ciekawej, skądinąd i świetnie, ale właśnie treść. Co takiego jest, czym się on różni od tych innych, które były dotąd podręczników? Czy były takie w ogóle podręczniki? A jeśli tak, to czym się on różni od tych, które były przedtem?
No nie było takich podręczników. Oczywiście mamy wspaniałe książki, mamy wspaniałe opracowania, naprawdę piękne, chociażby profesora Andrzeja Nowaka, ale one nie były podręcznikami, tak? A to, co burzy dzisiaj wszystkich, to, że tą narrację taką antypolską, bym powiedziała, a może jeszcze delikatniej, to po prostu taką, w której Polska nie jest najważniejsza, nie jest pokazywana uczniowi tak, żeby był z niej dumny, z jej losów, z przodków, z dziejów w ogóle. No, zupełnie inny jest ten podręcznik. Ten podręcznik jest podręcznikiem wprowadzającym człowieka w rzeczywistość, której do tej pory uczeń nie poznawał w naszych szkołach, ponieważ nie było tej tak napisanej historii. To była historia do tej pory pisana z takiego punktu widzenia człowieka, który tłumaczy tą Polskę. Wstydzi się trochę za nią, no, wskazuje na różne ważne sprawy, ale tak naprawdę zawsze jesteśmy gdzieś tam w cieniu. A tu nagle pokazujemy historię Polski, gdzie wyraźnie widzimy, jak ważną rolę Polska odgrywa w Europie. Możemy zobaczyć, że ta Polska faktycznie była krajem kiedyś przecież olbrzymim i że wpływała na losy Europy, żeby nie powiedzieć świata. To jest zupełnie inne spojrzenie. To jest spojrzenie dumnego Polaka, ale to trzeba jasno powiedzieć. To nie są naciągane fakty. Taka jest nasza historia. My tutaj nie mówimy niczego na wyrost. Profesor Roszkowski pokazuje Polskę tak, jak Polska na to zasługuje. I ja myślę, że każdy uczeń, który spotka się z tą historią napisaną przez pana profesora Roszkowskiego, nie będzie miał powodu do tego, żeby kłaniać się nisko chociażby w Unii Europejskiej osobom, z którymi się spotka. Bo historia Polski, historia zwłaszcza naszych ostatnich przecież dziesięcioleci pokazuje, jak wybitnym i wyjątkowym jesteśmy narodem. Potrafiliśmy się wybić na niepodległość, potrafiliśmy zrzucić okowy komunistycznego totalitaryzmu i na dodatek byliśmy tu pierwsi, a do tej pory można było przeczytać nawet w naszych podręcznikach, że mur berliński zaczynał wszystko, jego zburzenie, a nie, że sprawy te, które działy się w Polsce. A więc ta historia prawdziwa, może źle mówię, bo historia jest historia albo jej nie ma. Tak?
Są fakty
dokładnie.
I opowieść.
Więc ta historia przekazana młodemu człowiekowi na pewno zmieni spojrzenie całego pokolenia Polaków pod jednym warunkiem, że nauczyciele tę historię przyjmą i będą z uczniami realizować. Bo to, co jest dla mnie dzisiaj powiedziałabym szalenie żenujące i przykre, kiedy słyszę, że zapowiedzi, że nie będą realizować lekcji historii według podręcznika pana, mówimy o historii, o Hicie, według pana profesora Roszkowskiego.
Dlaczego? Jak to jest motywowane?
Znaczy ja powiem inaczej, ojcze. Nie wyobrażam sobie takiego postawienia sprawy przez historyka, bo historyk powinien znać historię, a jeżeli jeszcze jest sytuacja taka, że dzisiaj mamy jeden jedyny podręcznik w szkołach
do tego
hitu.
Przedmiotu.
Tak, jeden jedyny, bo to też ważne powiedzieć, że nie ma innego podręcznika dzisiaj, że inne wydawnictwa czy inne wydawnictwo się spóźniły. No, powiem nawet z doświadczenia nie tylko nauczyciela, ale również kuratora. Myślę, że 99% wszystkich przedmiotów jest realizowanych w szkołach właśnie na podstawie czy za pomocą podręcznika, dobrego czy złego, ale podręcznika. Znam bardzo kiepskie podręczniki, nigdy nie słyszałam żadnych protestów przeciwko tym podręcznikom, a dzisiaj mamy jeden jedyny podręcznik i te głosy, przecież nie historyków, ale myślę, że polityczne głosy opozycji, antypaństwowej, antypolskiej, mówiące, że nie będą realizować materiału z tego podręcznika, są dla mnie skandalem.
Czytałem ostatnio rozmowę z panem profesorem Roszkowskim. On sam mówi, jestem otwarty na dyskusję, na fakty, tylko żeby to była dyskusja o faktach, a nie właśnie jakaś motywowana ideologicznie czy politycznie, jak pani powiedziała. Ten podręcznik to jest część pierwsza, dodajmy. On obejmuje lata 45-79, 1900 oczywiście, tak? Będzie część druga, jest zapowiadana 80 do 2015, a więc czasy im bliższe, pewnie tym gorętsze będą dyskusje. Przy tej drugiej części podręcznika należy się spodziewać. Czy ta cała sytuacja, spytam może pytanie banalne, retoryczne, czy ona nam pokazuje, że szkoła jest miejscem w konfrontacji ideologicznej, szkoła polska, że tam, gdzie chodzą nasze dzieci, że to się tam teraz dokonuje, ta spór ideowy, ideologiczny, no to jaka będzie Polska?
Tak. No niestety tak. I to też jest coś, czego nie potrafiliśmy, przed czym nie potrafiliśmy uchronić naszej szkoły. Szkoła nie powinna być miejscem politycznych rozgrywek, a niestety tak jest i szczególnie mocno to widać od 2019 roku, od tego sławetnego strajku nauczycieli ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, kiedy to zostawiono zupełnie uczniów sam sobie, prawda? Nikt się nimi nie zajmował. To powiem, że to takie no, chyba najboleśniejsza ta karta w naszej tej najnowszej historii szkoły.
Stali się jako zakładnikami.
No niestety, bo ja pamiętam tę sytuację chociażby z takich przykrych momentów, kiedy nauczyciele i dyrektorzy szkół mówili, że nie zorganizują egzaminu dla ucznia po ósmej klasie, czy egzaminu maturalnego. Znam taką panią dyrektor z Krakowa, która wręcz do rodziców napisała na Librusie, że zostawimy wasze dzieci jeszcze rok w tej samej szkole i zostawimy też w tej samej klasie dzieci dla waszego dobra i dla ich dobra. No kompletne pomylenie pojęć, prawda? Ale myślę, że można to w tej chwili zostawić. Natomiast ta dyskusja dzisiaj nad podręcznikiem pana profesora Roszkowskiego, jeszcze raz mówię, wybitnym podręcznikiem.
Bo i to nie jest autor, tylko moja. Uznany historyk.
I człowiek zasłużony, prawda? Człowiek, który był tutaj cały czas w czasach komunizmu i wydawał wspaniałe książki pod pseudonimem, ale który był który był zawsze wierny Polsce, a dzisiaj ci, którzy Polskę przy byle okazji potrafią wyrzucić ze swojego życia, przyjeżdżają i strasznie się wymądrzają, mówiąc po prostu wierutne kłamstwa. I jest to dzisiaj ta sprawa w ogóle z podręcznikiem profesora Roszkowskiego jest jakby w ogóle obrazem tego, co się dzieje w Polsce. Tak? Nie dyskusja, bo to nie jest dyskusja na argumenty, o którą prosi pan profesor Roszkowski. To jest jeden wielki bluzg na pana profesora, bo ośmielił się napisać podręcznik, bo ośmielił się potraktować tego ucznia właśnie bardzo poważnie, bo ośmielił się być mądrym. mądry po prostu i uczciwy w swoim wykonywaniu zadaniach historyka. I to jest to, co nam psuje dzisiaj w ogóle sytuację w szkole. I ja powiem tak, że mam nadzieję, że nauczyciele i dyrektorzy jednak w momencie, kiedy szkoła się rozpocznie 1 września, to zamilkną w tej wielkiej dyskusji i równie poważnie traktując swojego ucznia jak profesor Roszkowski, podejmą się zadania uczenia i wychowywania, bo to jest zadanie szkoły, a nie robienie hucpy i takiego gorszącego widowiska kłamstwa, cynizmu i nienawiści. Szkoła nie jest od tego, zdecydowanie. Szkoła ma uczyć i wychowywać, ma stać na straży bezpieczeństwa ucznia, a nie powodować to, że ten uczeń będzie czuł się zagrożony, będzie czuł się w jakiś sposób w niebezpieczeństwie, kiedy dwie strony się ze sobą ścierają, nie patrząc na jego dobro.
Czy ta sytuacja, mówimy o książce pana profesora Roszkowskiego, Historia i teraźniejszość, czy ona, możemy ją traktować jako taka, oby nie, jako taka zapowiedź tego, co przed nami w najbliższym roku szkolnym nadchodzącym? Też, czy to jest taki wycinek szerszego problemu, tego sporu ideologicznego? To chcę zapytać. Bo też chcę dotknąć w tym kontekście właśnie takiej kwestii jak Krajowy Program na Rzecz Równego Traktowania, który ma być już od nowego roku szkolnego wprowadzany w naszych szkołach. Co to jest? Na czym to polega?
No, Krajowy Program tego Równego Traktowania to jest dużo szersza sprawa, nie dotyczy tylko edukacji, tylko niemal wszystkich dziedzin naszego życia, przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Budzi wiele niepokojów, na pewno w edukacji. Ja obawiam się tych haseł równego traktowania, chociażby dlatego, że mamy pewne doświadczenia. W 2017 roku taki antydyskryminacyjny, bo to jest dokładnie to samo, program został wycofany z naszych szkół, na szczęście. A dlaczego został wycofany? Dlatego, że doświadczenia realizacji tego programu pokazywały, w jakim kierunku to naprawdę zmierza. Opowiadanie dzisiaj o jakimś równym traktowaniu wcale nie jest tym naprawdę, że kogoś się równo traktuje. Tu chodzi o to, żeby pewne rzeczy, pewne zjawiska gdzieś wręcz stworzyć i je potem pokazywać jako pewien przykład. Mieliśmy, żeby powiedzieć dokładnie przykładami, to pamiętam nawet takie programy nakręcane i pokazywane potem jako realizacja wzorcowa programów seksualizujących dzieci w gimnazjach. Były to programy nakręcone przez TVN, jak pamiętam, w których to programach bardzo młode edukatorki, bo takie też było założenie, że młodzi do młodych powinni podchodzić, namawiają dzieci, żeby w sposób bardzo wulgarny nazywały na przykład stosunek seksualny, to wszystko jest wypisywane, są też odpowiednie takie gadżety, którymi się posługują w sposób no, taki, który wyklucza mówienie o tym, że seks jest czymś, co wynika z miłości, co jest następstwem miłości dwojga ludzi i to w naszym ujęciu heteroseksualnych. Nie, to jest pokazane, że to jest czynność fizyczna, która ma służyć jakiejś przyjemności i która niekoniecznie jest między mężczyzną a kobietą. Wszystko jest dozwolone, bo wszystko jest równe. Nie, nieprawda. To nie tak ma wyglądać kształtowanie młodego człowieka. I kształtowanie w ten sposób młodego człowieka daje pewne oczywiście efekty i my te efekty znamy. I oczywiście, że tak o to chodzi, tylko no to powiedzmy o co chodzi, ale jeżeli my mówimy o polskiej szkole i mamy prawo oświatowe i mamy preambułę prawa oświatowego i mamy społeczeństwo, które przecież ma swoją tradycję, swoje obyczaje, no to w takim razie to jest coś tak obcego, że nie powinno w naszej rzeczywistości rzeczywistości zafunkcjonować. To jest coś, co burzy nasz porządek, powiedziałabym porządek cywilizacyjny. A jeżeli tak, no to naprawdę trzeba się z tego wycofać. Zresztą ileś elementów jest takich, z których powinniśmy się w ogóle wycofać. Mamy przecież jeszcze stambulską konwencję, tak? Też wiele lat mówimy o tym, że trzeba się z tego wycofać, że przynosi nam same złe owoce. To wszystko przecież ma na nas wpływ. To wszystko, co obce, co niepasujące do naszej tradycji, do cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzane na siłę do szkoły, niszczy nasze dzieci. I to trzeba wyraźnie mówić. To niszczy nasze dzieci. Do tych elementów możemy dodać jeszcze inne. Chociażby bardzo dzisiaj według mnie szkodliwą edukację włączającą, która powoduje, która też w ramach tego hasła fałszywego równości stwarza taką sytuację, że my nie szanujemy na przykład uczniów jednej klasy wszystkich, tylko jedną osobę, która ma specjalne potrzeby, mówimy, to dla niej wszystko musimy poświęcić, tak? To cały poziom nauczania wszystkich w tej szkole ma być, czy w tej klasie, ma być dostosowany do możliwości tego człowieka, który ma na przykład mniejsze możliwości z różnych zupełnie przyczyn. Czy to oznacza, że ja tego człowieka szanuję? Nie, raczej oznacza, że ja nierówno traktuję tego jednego człowieka i tej całej grupy, czyli ja działam na niekorzyść tej grupy po to, żeby jedną osobę jakoś forować. Nie jest to dla nikogo dobre, dla tej osoby też nie.
Chcę pani powiedzieć, pani kurator, że są takie czynności, kroki podejmowane, aby właśnie dziecko ze szczególnymi potrzebami, tak, innymi niż reszta klasy, było w tej klasie, tak, i poziom, żeby był do niego dopasowany, tak, ze szkodą dla pozostałych dzieci, tak? Tak. Taki byłby skutek.
Taki będzie skutek. Obojętnie jak będziemy zakłamywać rzeczywistość, taki skutek będzie. No, można różne rzeczy opowiadać, że, ale to wszystko jest opowiadanie, a nie to, co jest prawdą. Takie jest działanie od wielu lat. Ja bardzo się cieszę, bo pan minister Przemysław Czarnek mówi wyraźnie, że on naprawdę stoi na Straży Bezpieczeństwa Dzieci i ja myślę, że to całe wariactwo zahamuje. My wiemy, jak wygląda edukacja włączająca na Zachodzie, jakie są skutki tej edukacji włączającej. Nie jesteśmy odcięci od świata już od dawna, więc można sobie to wszystko sprawdzić. I powiem, że ruch przeciwko takiemu obniżaniu poziomu, chociażby z tego powodu, jest w Polsce bardzo szeroki. Ja jestem ogromnie wdzięczna i specjalistom, nauczycielom i rodzicom, którzy chronią dzieci, którzy tutaj odpowiednio działają. Wiem też o bardzo takiej pięknej inicjatywie ostatniej, Gromadzenia Rodziców. Powstał ruch ochrony szkoły, oparty o takie chrześcijańskie wartości. I ci rodzice bardzo naprawdę mocno stoją na stanowisku ochrony i obrony swoich dzieci. I myślę, że aktywizując całe środowisko rodziców, no dojdzie do tego, że tu wyraźnie będziemy mogli powiedzieć, że dziecko bezpieczne to jest takie, gdzie naprawdę dbamy o jego rozwój całościowy, że nie powodujemy sytuacji takiej, kiedy dzieci na przykład bardzo zdolne muszą się dostosowywać do jakiegoś średniego poziomu. My mamy rozwijać dziecko na miarę możliwości każdego z tych dzieci, bo mamy dbać o każde dziecko. Pomyłką jest, jeżeli mówimy, że tylko jakaś część dzieci jest warta naszego zainteresowania i warta ochrony i dbania, a reszta nie. Każde dziecko jest tą osobą, o którą musimy zadbać, na miarę jej możliwości rozwijać. I myślę, że bardzo wielu nauczycieli jest tego samego zdania i myślę, tak jak powiedziałam, że rodzice w tej chwili bardzo mocno będą mieli głos w tej sprawie.
A co pani kurator z reformą oświaty, którą próbował podjąć minister Czarnek? gdzieś to ucichło, czy jest coś na rzeczy dzieje się. Pytam o to, ponieważ wiele z tych kwestii, o których tutaj teraz mówimy, tam gdzieś były projekty, jak to uregulować, wzmocnić rolę rodziców. Ona i tak jest mocna, ale jak jeszcze ją bardziej usankcjonować, wzmocnić rolę dyrektora, żeby był trudniej odwoływalny, uzależność od samorządów, od organu prowadzącego, gdzie jest teraz dwuwładza troszkę w szkole, gdzie są samorządy i kurator troszkę gdzieś.
To nie jest troszkę, to tak dokładnie jest. My mamy w Polsce takie prawo, że mamy dwuwładzę nad szkołami. Te kompetencje powinny się uzupełniać, no ale zdarza się, że zachodzą na siebie i wtedy nie jest zupełnie dobrze. Interes też jest inny. No i to jest rzecz oczywista. No, samorządy dbają o to, żeby jak najmniej wydać. A z kolei nadzór pedagogiczny wymaga, żeby ta nauka faktycznie była na jakichś takich podstawach finansowych bardzo mocnych. I powiem dzisiaj, bo to trzeba zaznaczyć, że i trzeba wszystkim powiedzieć, ja myślę, że każdy jest tego świadomy, kto ma dziecko w szkole, że tak bogatej szkoły jak dzisiaj myśmy nigdy nie mieli. I nie mówię o wynagrodzeniach nauczycieli, bo myślę, że o tym powiemy, to jest zupełnie odrębna sprawa, ale tak jak są wyposażone dzisiaj szkoły z tych przeróżnych wspaniałych programów, chociażby z Laboratoriów Przyszłości, czy też jak są nawet budynki wyposażane, cała masa termomodernizacji w tej chwili, budowanie całej infrastruktury sportowej. Ogromne, naprawdę ogromne pieniądze i postawienie na nowoczesność, bo przecież ta ogólnopolska sieć też edukacyjna i informatyczna, to wszystko powoduje, że naprawdę mamy wspaniałe w tej chwili, wspaniale wyposażone szkoły, wspaniale nowoczesne szkoły, tak? A z drugiej strony mamy sytuacje takie, kiedy no widzimy, że tutaj różne rzeczy nie grają, że różne rzeczy trzeba by ponaprawiać. To jest kwestia chociażby uposażenia nauczycieli.
To zaraz do tego dojdziemy, do tego tematu, ale co z tą...
Już mówię, już, reformą oświaty. Ale ja też mówię to dlatego, bo pan minister Przemysław Czarny, który starał się pewne rzeczy wyprostować, tak, spowodować, żeby w tej szkole dzieci były bezpieczne, bo to jest główny element i to trzeba powiedzieć, że działanie pana ministra jest nakierowane na ucznia. Tak? Uczeń ma być bezpieczny, uczeń ma być faktycznie dobrze uczony i ma być dobrze wychowywany, ma mieć bardzo piękne wzorce. Pan profesor minister Czarnek zawsze powtarza, że mamy wrócić do tego modelu nauczania dla dobra, piękna, przecież dla prawdy. To jest tak ważne, o czym też żeśmy zapominali. I teraz w ramach tego, co nazwano, okrzyknięto Lex Czarnek, ale może i pięknie, bo będzie się to zawsze kojarzyło z panem ministrem, było takie wzmocnienie i roli rodziców i kuratorów, żeby zdjąć duży ciężar z barków dyrektorów szkół, którzy do tej pory musieli bardzo uważnie i zgodnie ze swoim sumieniem roztrząsać, czy dana organizacja, na przykład zewnętrzna, może wejść do szkoły i uczyć uczniów, czy też nie. To kuratorzy mieli według tej nowej ustawy, mieli zabrać ten ciężar, jeszcze raz mówię, i decydować zamiast dyrektorów, sprawdzając, jakie to organizacje chcą wejść do szkoły i równocześnie wymagał tego pan profesor Czarnek, żeby na stronach internetowych wszystkim widocznych były informacje o tym, kto wchodzi do szkoły, jaki ma program, jakie osoby go prezentują, czyli żeby to wszystko było jawne. I nagle okazuje się, że ta jawność, ta transparentność jest bardzo nie na rękę. Komu głównie? No głównie tym, którzy chcą przychodzić do szkoły nie po to, żeby pomóc uczniom, nie po to, żeby ich wspierać, ale żeby im szkodzić, żeby ich zniszczyć. I to jest rzecz skandaliczna, powiem, że no nie udało się tego zrealizować, bo byłoby to naprawdę wreszcie gwarantem tego, że ten uczeń w szkole byłby bezpieczny. Nie ma. Mam nadzieję, że wrócimy do tego. Ja mam nadzieję, że tak. Ja myślę, że dzisiaj determinacja czy pana ministra, czy wielu innych osób w Polsce do tego, żeby szkołę polską uczynić szkołą, gdzie dzieci będą się uczyć, czerpać dobre wzorce, że jest to absolutnie realne.
Czy jak na ten nowy rok szkolny, patrzymy cały czas na ten rok, który przed nami, jak mogą spoglądać, z jakim nastawieniem nauczyciele tutaj słyszy się o położenie nacisku na poprawę statusu zawodowego nauczyciela. Jakie są perspektywy, prognozy, jeśli chodzi o ten temat?
Ciężko to w tym momencie rozwikłać, bo tu w dużej mierze wszystko powinno być na kilku płaszczyznach rozpatrywane. Po pierwsze jest kwestia w ogóle określenia modelu nauczyciela, tak? Bo trochę żeśmy się w tym pogubili i to wina jest na przykład uczelni też, tak? Że tego nie wymagamy, czy samego ukształtowania szkoły. Do tego trzeba wrócić, ale nauczyciel, który jest dobrze wykształcony, zakładamy, że wszyscy są dobrze wykształceni, powinien przychodzić do szkoły z radością i powinien być w szkole dla tych uczniów naprawdę kimś wyjątkowym, mistrzem, tak? Ale ten nauczyciel dzisiaj jest bardzo sfrustrowany w dużej większości, no, chociażby dlatego, że uznaje, że za mało zarabia. Bo to mówimy cały czas i to wraca. I to nie jest kwestia, że za mało zarabia i że on sobie to tak wymyślił. Naprawdę za mało zarabia. Więc pierwszy krok z mojego punktu widzenia zostaje w tej chwili przed tym wrześniem na szczęście uczyniony. To znaczy, że ten nauczyciel zaczynający pracę dostaje wreszcie podwyżkę 20%, ale tylko on dostaje. Tak? I pytanie jest teraz o to, jak faktycznie ten kształt finansowy ma wyglądać, jeżeli chodzi o nauczycieli. Na pewno musi być inny, ale z mojego punktu widzenia to powinno się wiązać te zwiększenie pensji dla nauczyciela. Również, jeszcze raz mówię, z tym modelem pracy nauczyciela, osobowościowym, również moralnym. I ja wiem, że to jest bardzo rzecz, która jest wyśmiewana, zwłaszcza przez tak zwaną opozycję, bo jak to o moralności mówić, ale ten, kto zna historię czy tradycję państwa polskiego, wie dobrze, o czym jest mowa, o jakich fundamentach moralnych jest mowa, czy o jakich cnotach nawet, jak była tu też wyśmiewana, są szalenie ważne i które nazywając cnotami, no mają sens, dlatego że to faktycznie pokazuje ten kształt człowieka uczciwego, odpowiedzialnego nie tylko za siebie, ale za drugiego człowieka, co jest szczególnie ważne, jeżeli mówimy o tym kontakcie nauczyciela z uczniem. Nauczyciel musi być odpowiedzialny za to, co mówi uczniowi, jak go kształtuje, bo od niego zależy w dużej mierze, jakim człowiekiem będzie tenże uczeń. Ale jedna rzecz, którą należy tu szczególnie podkreślać, to że nauczyciel nie wymyśla sobie człowieka, którego tam kształtuje. Nauczyciel jest osobą, która jest pomocna do wykonywania zadania rodziców. Rodzice określają kierunek wychowania swojego dziecka i nauczyciel jest tu pomocą, a nie osobą, która zupełnie zmienia pomysł rodziców, jak ma wyglądać wychowanie jego dziecka. To jest szalenie ważne, o czym dzisiaj bardzo wiele osób zapomina. Skąd też te kwestie, które się pojawiają. I oczywiście, że jest tak, że jedni rodzice chcieliby takiego dziecka, drudzy takiego dziecka, ale dlatego też cały czas mówię, że szalenie ważne i byłoby takie organizacja takich wspólnych spotkań, budowanie zresztą wspólnoty tak naprawdę między rodzicami i nauczycielami, gdzie ten przekaz i uzgadnianie pewnych kwestii byłby bardzo mocny i byłby obowiązujący. Dzisiaj to, czego rodzice też często niestety do końca nie są może świadomi i nie wykorzystują tej szansy, to jest kwestia układania na początku roku szkolnego takiego programu profilaktyczno-wychowawczego. To jest zadanie rodziców i to rodzice powinni dyktować ten program, a potem razem z nauczycielami zatwierdzać go i razem go realizować. Tak, żeby nie było tu żadnych rozbieżności i tak, żeby była pełna dbałość o bezpieczeństwo dziecka.
Te dyskusje, które trwały choćby przy dyskusjach wokół Lex Czarnek, żeby przy tej terminologii pozostać, czy one gdzieś obudziły w rodzicach taką świadomość własnej odpowiedzialności za wychowywanie dzieci w szkołach? Widać coś zmiany, czy raczej niewiele?
To znaczy, ja myślę, że tu jest wiele takich elementów, które budzi tą czujność rodziców. No, też oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi tego, że wielu rodziców ma bardzo mało czasu dla swoich dzieci, ale to jest najważniejsza sprawa, to dziecko i jego wychowanie, więc trzeba znaleźć tutaj możliwości działania, trzeba znaleźć na to czas i z całą pewnością tak jest, że wiele organizacji, na przykład prorodzinnych, ja od wielu lat obserwuję te organizacje prorodzinne, które naprawdę dbają o dzieci, które aktywizują rodziców, ale szczególnie widzę dzisiaj taką nadzieję w tym ruchu ochrony szkoły. Ja jestem pewna, że ten ruch, który powstał zresztą po wielu dyskusjach z ogromną rzeszą ludzi, którzy tworzą te stowarzyszenia prorodzinne, da bardzo dobry efekt. Ustawi inaczej tą szkołę i też będzie takim wyraźnym głosem w dyskusji, jakiej szkoły chcą Polacy. Polacy, rodzice, którzy mają swoje dzieci. To jest największe dobro, największy nasz skarb i to właśnie rodzice muszą w tym momencie wyraźnie mówić, czego sobie życzą.
Pani kurator, nowy rok szkolny też nam każe pytać się, nie patrzeć szerzej, to się dzieje wokół nas, wojna na Ukrainie. Wiele dzieci przyjechało do Polski, wiele dzieci, to niewiele powiedziane jest. W czerwcu 285 tysięcy dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy było w Polsce, przybyłych od lutego do czerwca 285 tysięcy w skali kraju. Jak to wygląda w Krakowie, tam gdzie pani pracuje? Jakie są perspektywy na najbliższy nowy rok szkolny, jeśli chodzi o tutaj włączenie tych dzieci też w system nasz edukacyjny w Polsce?
My mamy bardzo poważny problem, żeby określić, ile faktycznie jest dzieci ukraińskich w Polsce, dlatego że ja mogę liczyć, patrząc na te dane, które mówią, ile uczniów z Ukrainy jest w polskich szkołach. Oni są albo w oddziałach przygotowawczych, czyli tam, gdzie się uczą języka polskiego. Na szczęście ten pomysł, naprawdę według mnie najlepszy, wręcz wyśmienity, żeby przygotować tych młodych ludzi do podjęcia decyzji takiej świadomej, czy chcą być w polskiej szkole, czy też nie. Ale uczą się języka,
z polskimi dziećmi.
Tak, ale uczyły się języka polskiego i to bardzo intensywnie mogli się uczyć, a równocześnie innych przedmiotów. Więc to według mnie była bardzo dobry pomysł. Ale tak naprawdę patrząc nawet na województwo małopolskie, większość z tych uczniów nie w szkołach, nie w klasach przygotowawczych, ale znalazła się właśnie w klasach zwykłych, gdzie różne były sytuacje, tak? Powiem, że trochę też zawaliło to nasze takie bardzo emocjonalne, niekoniecznie rozumne podejście do człowieka. No, wybuchła wojna, stanęliśmy wobec sytuacji takiej, że ogromna rzesza młodych ludzi i nie tylko, zwłaszcza kobiet z dziećmi, ale też nie tylko, przybywa do Polski. I Polacy wspaniale przecież zdali egzamin ze swojego człowieczeństwa, bym powiedziała. Przyjęli ich, zaopiekowali się, ale często też starają się wszystko dać, tak, z wielkim sercem. No, zrobiono też ileś błędów, czyli na przykład przyjęto bez żadnego rozeznania, możliwościach tych młodych uczniów do klas. I potem był problem, co zrobić, no bo to na przykład przyjęty był w marcu uczeń, co zrobić na koniec roku. Czy faktycznie powinien być promowany do następnej klasy, a czy w ogóle ma jakąkolwiek wiedzę. Nie wszystko zostało sprawdzone, jeszcze nie umie właściwie posługiwać się językiem polskim. Trochę tak, ale to nie wystarczy. Więc co z tym wszystkim zrobić? Więc ileś rzeczy takich, ileś takich błędów zostało poczynionych. Różnie z tego wybrnęli nauczyciele i dyrektorzy. Mam nadzieję, że wszystko i tak się poukłada. Natomiast większość jednak z tego, co my wiemy dzisiaj, ojcze, to jednak uczniów, zwłaszcza szkół tych ponadpodstawowych, powiedzmy umownie, korzystała z lekcji zdalnych z Ukrainy Zachodniej prowadzonych. Jak będzie w tym roku, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że ci uczniowie, którzy byli w klasach i nadal pozostali, a na przykład nie wyjechali, bo też jakaś część po prostu wróciła na Ukrainę, albo pojechali gdzieś zupełnie indziej. To wszystko jest ruchome. My cały czas teraz jesteśmy troszeczkę w takim wyczekiwaniu. Nie mamy pełnej wiedzy, ale myślę, że patrząc na to, jak poradzili sobie i dyrektorzy, i nauczyciele szkół, naprawdę potrafimy sobie z tym poradzić. I damy radę. I nie zaburza to. To też trzeba od razu powiedzieć tutaj tym, którzy są zaniepokojeni. Wcale nie jest tak, że ci uczniowie ukraińscy są jakoś tutaj forowani i zagrażają naszym uczniom. Nie. Najpierw są polscy uczniowie i z szacunkiem traktowani uczniowie z Ukrainy. Mamy żyć w integracji i w symbiozie. Na pewno nie mamy sobie przeszkadzać. I myślę, że w ogromnej większości szkół naprawdę to się udało.
Pani kurator, drodzy Państwo, czas na naszych telewidzów, radiosłuchaczy, czas na Państwa telefony, głosy w naszych rozmowach. Już otwieramy nasze linie telefoniczne. Przypomnę nasze numery. Prosimy dzwonić. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla południowej części kraju to numer 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie dwa numery. 536 600 300 i 536 600 400. I telewidzowie, słuchacze z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Oczekujemy na Państwa głosy, pytania i refleksje. W oczekiwaniu na naszych telewizorów, pani kurator, jeszcze spytam, jak pani patrzy, jeśli chodzi też o ewentualne rozwoje pandemii, a szkoła, czy obawiamy się, czy możemy się obawiać, czy trzeba się obawiać lekcji ponownie w trybie online? Czy jest to gdzieś brane pod uwagę w kuratorium, w kręgach szkolnych?
No, nawet w zapisach jakichś ustawowych jest to brane pod uwagę, natomiast ja uważam, że jeżeli poważnie patrzymy w przyszłość, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy już kiedykolwiek zamknęli szkoły. My musimy wyciągać wnioski z tego, co było. Niestety izolacja spowodowała, że mamy bardzo poważne problemy z dużą częścią młodzieży. Z całą pewnością wzrosła liczba samobójstw i tych udanych, i tych nieudanych, tak? No. To tragiczne są sytuacje, tak? To, że się młodzi ludzie pogubili, nie tylko młodzi ludzie, nauczyciele też. To nas wszystkich dotknęło. I zachwianie w relacjach międzyludzkich i to, że młodzi ludzie w dużej mierze wsiąknęli zupełnie, mówiąc kolokwialnie, w internet. To, że są tacy, którzy w ogóle nie rozstają się już z internetem. I to, że jest bardzo wiele w tej chwili uzależnień i to, że mają problemy nawet fizyczne przez to, że nie było odpowiedniego ruchu. To jest tak wiele problemów, tak wiele niszczących czynników, że jak zrobimy bilans, to świetnie wiemy, że już nigdy więcej. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby pozamykać młodych ludzi nie w szkołach, a właśnie w domu, a chciałoby się, żeby chociaż szkoła musi być, tak? Ja ojcze powiem tak, że po tych moich, nie wiem, chyba czterech tam audycjach Rozmowy Niedokończone, kiedy widziałam tylko studio tutaj przez ekran, to i z ogromną radością po prostu tu przyjechałam, z ogromną radością tutaj jestem. Cieszę się, że mogę ojca widzieć bezpośrednio, że mogę mówić, że ja czuję w tym momencie życie. Ja, której łatwiej to jest wytłumaczyć, że trzeba być zamkniętym. A jak wytłumaczyć młodemu człowiekowi, że wychodząc jest zagrożeniem dla kogoś, czy że jemu coś grozi? Jak on ma funkcjonować w życiu? No coś nie tak. To, co się stało, jest rzeczą dla mnie absolutnie niemożliwą do powtórzenia.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Bardzo prosimy. Halo?
Halo, tak, słucham. Dzień dobry. Witam ojca i panią kurator Barbarę Nowak. Tutaj Hanna Dobrowolska z Warszawy.
Kłaniam się, pani Hanno. Prosimy bardzo.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za tę audycję i dziękuję także za dostrzeżenie nowej inicjatywy, która pojawiła się w środowiskach rodziców, ale także chcę podkreślić w środowisku nauczycieli, świadomych zagrożeń, które może spotkać polską szkołę w bieżącym roku szkolnym. Także to nie tylko rodzice i organizacje rodzicielskie, ale także nauczycielskie i część ekspertów oświatowych włączyła się właśnie do tej inicjatywy, którą nazwaliśmy wspólnie Ruchem Ochrony Szkoły. I chciałabym bardzo tutaj podziękować za właśnie miłe słowa na temat i nadziei, jaką pokłada pani kurator w tym ruchu i w jego organizacji. Natomiast chciałabym wykorzystać okazję i zadać konkretne bardzo pytania w nawiązaniu do tej części rozmowy, której mogliśmy wysłuchać. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii zdalnego nauczania. Mianowicie tutaj oczywistym jest, jak ono jest toksyczne. I dowody ostatnich dwóch lat nie wymagają komentarza. Natomiast z wielkim niepokojem obserwujemy ostatnie rozporządzenie ministra z 22 lipca w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Otóż daje się tutaj znacznie szersze niż do tej pory prerogatywy dyrektorom, którzy są zobowiązani już po dwóch dniach wdrożyć naukę zdalną w sytuacjach bardzo ogólnie sformułowanych jako zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu. I tutaj część nauczycieli, a rodzice szczególnie, są absolutnie oburzeni taką możliwością. I pytanie możliwością takiej bardzo szybkiej reakcji, właściwie w naszym przekonaniu groźnej i niezbyt do końca uzasadnionej i umotywowanej, a jednocześnie takiej, która stawia rodziców w bardzo trudnej sytuacji, właściwie zerwania pracy zawodowej i ponownie zaopiekowywania się dziećmi w domu, taka, żeby bez tej opieki nie pozostawały, szczególnie dzieci młodsze. Więc pytanie do pani kurator, na ile widzi realnie to zagrożenie i w jaki sposób można by było mu dać odpór, przeciwdziałać, nie wiem, jakoś jeszcze tutaj spróbować zawalczyć o, powiedziałabym, takie zneutralizowanie tego rozporządzenia. To pierwsze pytanie. A drugie dotyczy edukacji włączającej, o której była pani uprzejma wspomnieć, jako bardzo poważnym zagrożeniu, a stosunkowo mało uświadamianym sobie przez wiele środowisk. To jest ten typ edukacji, która ma połączyć absolutnie wszystkich uczniów pod jednym dachem, czyli zarówno dzieci, nie wiem, z dysfunkcjami, czy też niewidzące wręcz, głuchonieme, niepełnosprawne fizycznie, w szkole ogólnodostępnej. Na ile pani kurator sądzi, że środowiska rodziców dzieci niepełnosprawnych są świadome tego zagrożenia, że być może placówki, z którymi do tej pory byli związani, czyli szkoły specjalne, mogą ulec likwidacji, czy też faktycznie takie zagrożenie jest? W jaki sposób można ten problem przedstawić z perspektywy właśnie tego konkretnego zagrożenia, nie tylko rodziców dzieci ze szkół ogólnodostępnych, takich, które problemów nie mają, ale także zagrożone są, nie wiem, co proces sam edukacyjny przez obecność zbyt wielu dzieci z różnymi problemami pod jednym dachem w jednej klasie, ale z perspektywy drugiej, czyli tych rodziców, którzy całe swoje życie poświęcają, żeby dzieciom dopomóc z ich problemami i nagle tutaj to środowisko niekiedy bardzo specjalistyczne, świetnie wykształcone, ze znakomitymi tradycjami, może ulec dezintegracji, właściwie likwidacji. Także to moje pytania z wielkim podziękowaniem i wyrazami uznania dla pani kurator za wszelką działalność, którą obserwujemy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy pani Hanno za to pytanie, za pani głos i gratulujemy też tej inicjatywy ruchu ochrony szkoły, o której tutaj mówiliśmy. Pani kurator?
No to są bardzo poważne pytania, jakie dostałam. Ja nie podejdę bardzo naukowo do tego, zwłaszcza pierwszego, o tych zagrożeniach. Ja mam nadzieję, że korzystanie z tej drogi zdalnego nauczania po prostu nie będzie w ogóle takiej sytuacji. Tak, ja rozumiem, że jest tu pewien niepokój, nerwowość, bo jest taka możliwość, prawda? No jest jedna już rzecz, którą by na pewno to też Państwo już wiecie, że przecież można realizować nauczanie indywidualne za pomocą zdalnego nauczania. Czyli no, niepokój jest zasadny i nie chciałabym go podzielać, ale trochę podzielam. Wydaje mi się jednak, że będzie jakieś tutaj uszczegółowienie może w jakimś rozporządzeniu, gdzie wyraźnie zostaną określone warunki, kiedy można byłoby. No ja mówię to trochę wbrew sobie, bo ja jeszcze raz mówię, uważam, że takich warunków nie może być po prostu. No, wiemy, że są na przykład katastrofy budowlane. No, mówię już o najgorszych sytuacjach, ale w takich, kiedy jest katastrofa budowlana, to przenosi się dzieci do innego budynku. To się szuka innej lokalizacji. I ja mam takie sytuacje przecież, że zgadzam się na to, żeby była inna lokalizacja, a nie wiąże się to z tym, że dzieci siedzą w domu przed ekranami. Także no tak powiem, że myślę, że to jakoś musi być tutaj dopowiedziane i że nie będzie tego zagrożenia. Bo jak mówimy o zdalnej, to jednak jest to kwestia zagrożenia. I teraz to drugie pytanie, ale ja mam dokładnie takie same tutaj wątpliwości, jak usłyszałam. I takie same pytania. I ja nie potrafię odpowiedzieć na to, czy rodzice osób niepełnosprawnych, tych dzieci niepełnosprawnych zdają sobie z tego sprawę, że w bardzo wielu przypadkach ich dzieci, jakby byłyby w szkole specjalnej, dużo więcej by skorzystały. Bo tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, którą może nie wszyscy wiedzą o tym. My mamy bardzo dobre szkolnictwo specjalne. Mamy wspaniałe szkoły specjalne. Mamy naprawdę w tych szkołach świetnie wyszkolonych specjalistów, którzy umieją się zająć dzieckiem. Tak? W szkole masowej, choćbyśmy wyprodukowali, brzydko mówiąc, tysiące osób, które będą przeszkalane i przeszkalane i przeszkalane, oni nigdy nie będą taką samą pomocą dla tego dziecka, jak w tej szkole specjalnej. Są dzieci, chociażby, bo tu też padło to, że na przykład z różnymi dysfunkcjami ruchowymi, tak? I dla mnie one powinny być w szkole masowej. To jest oczywiste. My mówimy o tym, że dzieci, które potrzebują traktowania specjalnego, bo nie są w stanie skoncentrować się na lekcji, bo nie są w stanie tej lekcji, która jest dla reszty klasy, w ogóle przyjąć, zrozumieć, przyswoić, mówiąc brzydko. No one nie powinny być. Mówimy zdroworozsądkowo, mówimy tak, jak jest. Nie mówimy politycznie poprawnie teraz, ojcze, tak? To powiedzmy wszystkim, naprawdę to jest, przepraszam bardzo, ale bójda na resorach. Jeżeli ktoś uważa, że to dziecko z takimi szczególnymi zaburzeniami, które potrzebuje bardzo specjalistycznej pomocy, włożone do zwykłej klasy będzie tak samo dobrze funkcjonować. Jeszcze raz mówię, wystarczy popatrzeć na to, jakie efekty dużo dłużej trwająca czy prowadzona edukacja włączająca dała w Stanach Zjednoczonych, dała w Norwegii, dała w Holandii. Przecież my mamy takie badania do wglądu, gdzie widzimy, że dziecko po takiej, dziecko z tymi specjalnymi potrzebami gdzieś tam na naprawdę z kiepską możliwością czy intelektualną, one wychodzą po takiej szkole i często po prostu tylko i wyłącznie nadają się do leczenia psychiatrycznego, bo one już wiedzą, że nigdy nie będą takie jak te dzieci zdrowe. To jest jaki sukces? To jest klęska. To jest problem, to jest wykluczenie tak naprawdę. Więc proszę popatrzeć, wracamy do tego, co mówiliśmy o tej urojonej równości. To powoduje, że te osoby tak naprawdę są ofiarami tego systemu. Te, które potrzebują pomocy, te, o których ponoć się walczy i mówi się o równości, to właśnie my je skazujemy w tym momencie na niepowodzenie. No. Absolutnie, oczywiście, potrzebna jest tu wiedza. To co słyszeliśmy, no, trzeba po prostu mówić, trzeba z wiedzą, a nie z urojeniami trafiać do ludzi. No, musi być jakiś kanał przekazu i myślę, że tu również ten ruch się ochrony szkoły przyda.
Mamy kolejny telefon, witamy kolejnego telewidza. Halo, bardzo proszę.
Czarnym, skromnym, polskim sercem i nauczycielską duszą kłaniam się bardzo szczerze, bardzo gorąco i prawdziwie pani kurator i czcigodnemu naszemu ojcu. Ja proszę mnie chwileczkę posłuchać, bo mnie nigdy nie chcą połączyć, ale ja śmię twierdzić, że wychowanie naszego pokolenia młodego nie tylko zależy od domu rodzinnego, ale przede wszystkim też od wychowania w szkole, bo nauczyciel nie tylko uczy, ale i wychowuje. Praca nauczycielska jest bardzo ciężka, ale bardzo piękna. Zadzwoniła pewna pani do telewizji i mówi, żeby jej pomóc, bo dzieci nie lubią historii. Bardzo przepraszam. Ta nauczycielka nie powinna uczyć, ponieważ nie ma przedmiotu, którym by można było tak zainteresować jak historią. To jest przepiękny zawód, ale prawdziwy, żeby był podawany. Proszę bardzo, proszę uważać, co ja mówię, bo mówię szczerze, że nauczyciel wtedy będzie dobrym, pani kurator wie lepiej ode mnie, ale wtedy będzie dobrym nauczycielem, jeśli będzie kochał ten zawód, będzie kochał polskie dzieci i będzie miał odpowiednią wiedzę, którą będzie umiał przekazać. Dlatego, że od nas bardzo, bardzo zależy od tego, czy nasza młodzież pokocha nasz naród, naszą Polskę, pokocha wtedy, kiedy wytłumaczymy naszej młodzieży, bo ja uczyłam i w podstawówce, i w średniej szkole, ponieważ moja prawdziwa historia nie podobała się mojemu inspektorowi, ale to inna sprawa. I mówiłam uczniom i w szkole zawodowej, i w licealnej, jeśli znajdziecie się za granicą, macie koniecznie przyznawać się, że jesteście Polakami. Nie wstydźcie się tego, a jak będziecie wstydzić się, to nie przyznawajcie się, że was uczyłam. I teraz proszę mi jeszcze na zakończenie pozwolić powiedzieć, że kiedy ogłoszono stan wojenny, wtedy przyszli do mnie uczniowie ze szkoły średniej i mówią, proszę panią, proszę z nami szybko jechać do Włoch, aż tamtąd pani gdzieś pojedzie dalej. Powiedziała moi młodzi przyjaciele, usiądźcie, ja wam powiem, odpowiem wam pewną treścią zwrotki. Kiedy to żurawie leciały do ciepłych krajów, zbliżała się zima i zobaczyły na gałązce zmokniętego, malutkiego wróbelka i mówią, leć przyjacielu z nami, tam się ogrzejesz, przyjaciel. Wróbelek się otrząsnął, podniósł główkę do góry i mówi, lećcie przyjaciele, a ja choć malutki tutaj zostanę. Kocham moją ziemię rodzinną, kocham mój naród polski, kocham moją Polskę i choć malutki zostanę tu. Kłaniam się nisko, szczęść Boże.
Kłaniamy się pani Mario, dziękujemy za ten piękny głos. Pani kurator, cóż tutaj dodać?
No naprawdę piękny, no taki z ideą i z przesłaniem. Pani mówi to, co warto było powtarzać nauczycielom, a co dzisiaj znowu jest, nie jest poprawnością polityczną. Nauczyciel to powołanie, to nie jest zwykły zawód. Nauczyciel to jest spotkanie codzienne z drugim człowiekiem. I jeżeli się tego drugiego człowieka nie kocha, nie szanuje, no to nie ma jak czerpać z tego radości. A nie ma wielkiej radości dla nauczyciela niż faktycznie praca z uczniem i obserwowanie to, jak się zmienia, jak dorasta, jak dojrzewa. Za to trzeba brać ogromną odpowiedzialność. Dlatego to tak ważne i znowu wracam do tego, co mówiliśmy, żeby szkoła nie była miejscem, gdzie się różnego rodzaju tarcia współczesności przenosi, czy polityczne, czy światopoglądowe. Nie. Jeżeli ja szanuję tego drugiego człowieka i jestem za niego odpowiedzialny, to mówię mu to, co dla niego będzie ważne w jego ukształtowaniu na przyszłość, bo ten człowiek po mojej śmierci będzie dalej żył. Ten człowiek będzie układał Polskę i to on będzie układał następne pokolenia i to jest tak wspaniałe i piękne zadanie i tak odpowiedzialne, że ja drugiego tak pięknego zawodu naprawdę nie znam, więc wzruszenie tej pani jest mi absolutnie bliskie.
Tutaj dotykamy też chyba tej dyskusji, czym jest szkoła, czy jest tylko miejscem uczenia, czy wychowywania.
Nie, generalnie myślę, że przede wszystkim i myślę, że to od czasów transformacji ta nasza szkoła powinna być miejscem, gdzie się wychowuje, a poprzez to wychowywanie uczy się. I to jest naprawdę pierwsza sprawa, ale cały czas z tą samą informacją, że my to robimy dla Polski, dla dobra, szanując rodziców i ich wskazówki, a nie wymyślając sobie jakiegoś zupełnie nowego człowieka. Nie, my jesteśmy osadzeni tutaj, my mamy swoją historię, swoją tradycję, swoją obyczajowość i jakkolwiek dzisiaj to bardzo się rozmywa, tak tym bardziej trzeba głośno i stanowczo mówić, co jest ważne w ukształtowaniu tego człowieka. Będzie Polska, jak będziemy szanować życie, jak będziemy szanować drugiego człowieka i ten młody człowiek musi to zawsze w tej szkole słyszeć. Jednakowo, tu nie ma wątpliwości.
Bo tutaj nie da się chyba wychowywać, tak samo jak w rodzinie, nie da się wychowywać dziecko, człowieka bez jakichś wartości. Wychowujemy na bazie pewnych wartości.
Więc I tu warto byłoby ojcze powiedzieć i wrócić do tego, o czym była mowa, że ponieważ dzisiaj słowo wartość też straciło na właściwym znaczeniu, to może mówmy o cnotach, tak? Jak była mowa, no bądźmy ludźmi cnotliwymi. Te cnoty by nas tutaj wyraźnie wskazywały, w jakim kierunku idziemy. To jest fundament moralności.
Tak jest. Pani kurator, dziękuję za teraz. Zapraszamy na część drugą. Drodzy Państwo, rozmów niedokończonych. Naszym gościem dzisiaj jest pani kurator Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym. To jest temat naszych rozmów, który podejmiemy w Radiu Maryja o 21.30. Bądźcie Państwo z nami, włączcie się w naszą dyskusję, ubogaćcie tutaj nasze refleksje. Macie dzieci, macie wnuki, swoje doświadczenie, szkoła, któż nas nie doświadczył tej rzeczywistości. O tym dzisiaj mówimy w Radiu Maryja. Nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym. Bardzo dziękuję za tę pierwszą część i mówimy sobie do zobaczenia w części drugiej o 21.30 w Radiu Maryja. Ja już Państwu też teraz się kłaniam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.